Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Do odkrycia wartości niedzielnej Eucharystii zachęcił Benedykt XVI. Zadeklarował jednocześnie, że niestrudzenie będzie dążył do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan. Przed nami relacja z pierwszej papieskiej podróży na terenie Włoch. Powiemy także o tym, jak krakowska młodzież przygotowuje się na spotkanie z Benedyktem XVI w Kolonii. Nasz niedzielny magazyn zakończy rubryka Kino wehikuł ludzkich tęsknot. 29 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Mimo upału nadmorskie błonia Bari wypełniło ponad 200 tysięcy osób. Radośnie witali papieża, który helikopterem przybył z Watykanu, by osobiście zamknąć obradujący od tygodnia 24. Włoski Kongres Eucharystyczny. Kościół jest żywy, Kościół jest młody, stwierdził witając Benedykta XVI arcybiskup Bari Francesco Cacucci. Ukazały to celebracje liturgiczne, świadectwa, spotkania i konferencje kończącego się kongresu.
To był kongres eucharystyczny całego ludu Bożego w różnorodności wszystkich tworzących go części. Jednak w drodze ku Światowym Dniom Młodzieży w Kolonii bardzo licznie przybyła tu zwłaszcza młodzież, by oddać pokłon Panu, Jego ciału i Jego krwi.
Arcybiskup Cacucci przypomniał, że od 1057 roku w Bari czczone są relikwie świętego Mikołaja. Od tego czasu miasto jest symbolem mostu między wschodem a zachodem, którego nie zniszczyły późniejsze podziały. Benedykt XVI potwierdził w homilii zdecydowaną wolę dążenia do pełnej jedności chrześcijan. Wezwał również do gorliwego uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii.
W obliczu konsumpcyjnego nastawienia dzisiejszego świata, rosnącej obojętności religijnej i zamkniętego na Boga sekularyzmu, papież przypomniał, skąd chrześcijanie czerpią siły dla radosnego stawiania czoła przeciwnościom. Umacnia ich sam Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie. Dlatego tak wielką wartość ma świadomy udział w niedzielnej Eucharystii. Dla chrześcijan pierwszych wieków było to tak oczywiste, że wobec cesarskich prześladowań wybierali męczeństwo zamiast rezygnacji z uczestnictwa w mszy. Obecnie wielu ludzi jakby nie chciało mieć Boga w zasięgu ręki, jakby wolało go daleko od siebie, choć nie ma już żadnych cesarskich zakazów, powiedział papież.
Anche noi abbiamo bisogno di questo pane.
Także my potrzebujemy tego chleba, aby sprostać trudom i znużeniu w drodze. Niedziela, Dzień Pański, stanowi właściwą okazję ku temu, by zaczerpnąć siłę od Niego, który jest Panem życia. Nakaz świętowania nie jest więc obowiązkiem narzuconym z zewnątrz, ciężarem na naszych plecach. Wprost przeciwnie, uczestnictwo w niedzielnej celebracji i sycenie się chlebem eucharystycznym jest potrzebą i radością chrześcijanina, który dzięki temu znajduje energię do drogi, jaką winniśmy podejmować każdego tygodnia.
Papież przypomniał, że Eucharystia jest znakiem jedności. Wobec podziałów wśród chrześcijan potwierdził, że za swe podstawowe zadanie uważa obowiązek nieszczędzenia sił w celu przywrócenia widzialnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.
Sono cosciente.
Mam świadomość, że nie wystarczą do tego przejawy dobrych chęci. Potrzeba konkretnych gestów, które zapadną w duszę i poruszą sumienia, wzywając wszystkich do nawrócenia wewnętrznego, które stanowi warunek jakiegokolwiek postępu na drodze ekumenizmu. Proszę was wszystkich o zdecydowane podjęcie drogi ekumenizmu duchowego, który poprzez modlitwę otwiera drzwi Duchowi Świętemu. Jedynie On może stworzyć jedność.
Pierwszą podróż apostolską Benedykta XVI na terenie Włoch zakończyła modlitwa Anioł Pański. Pobyt papieża w Bari trwał niewiele ponad 3 godziny. Po południu Ojciec Święty powrócił helikopterem do Watykanu. Przybyliśmy oddać mu pokłon. To hasło 20 Światowych Dni Młodzieży, które w sierpniu odbędą się w Kolonii, stało się również tematem dorocznej pielgrzymki młodzieży katechizowanej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie w Kalwarii było dla młodzieży archidiecezji krakowskiej kolejnym przystankiem na drodze do sierpniowego Święta Młodości.
Chcemy być w Kolonii, chcemy oddać tam Jezusowi pokłon, deklarowali młodzi zgromadzeni w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ojciec Święty w swoim orędziu właśnie wskazał na to, że nie tylko powinniśmy zadbać o praktyczne przygotowanie się do tych Światowych Dni Młodzieży, ale także i duchowe, ponieważ bez tego tak naprawdę nie przygotujemy się dobrze i nie przeżyjemy tych dni. Dla mnie osobiście są to ważne chwile, ponieważ u nas w parafii są organizowane comiesięczne spotkania formacyjne, na których tak naprawdę mogę pogłębić swoją wiarę i to jest taki pierwszy krok ku tej Kolonii, gdzie mam nadzieję, że tam właśnie moja wiara jeszcze bardziej pogłębi się.
Jadąc do Kolonii na spotkanie z Chrystusem możemy otrzymać jakiś znak, ale żeby go dostrzec, musimy być wcześniej przygotowani na to duchowo. To może wskazać późniejszą drogę życia.
Oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: pójdź za mną.
W odpowiedzi na papieskie wezwanie młodzi w Kalwarii deklarowali:
Jan Paweł II odszedł, ale my o tym pamiętamy, kochamy go i jedziemy tam w sumie dla niego. Jedziemy oddać mu pokłon.
Jak podkreślał niedawno gospodarz tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, kardynał Joachim Meissner, dla młodych wyjazd do Kolonii to szansa na spotkanie z dwoma papieżami, Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. To wielkie święto, dzięki któremu młodzi mogą odnaleźć drogę do szczęścia, dodaje Maria Rogusz, nauczycielka języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów.
To jest wielkie święto młodości. To jest spotkanie ludzi młodych z całego świata o różnej tradycji i różnym przeżywaniu tego chrześcijaństwa, więc jest to szansa na odkrycie prawdy przez młodzież, która uczciwie poszukuje. To jest również okazja do spotkania z Ojcem Świętym. To szansa również na odkrycie własnego szczęścia. Szczęście jest czymś głęboko w człowieku zakorzenionym poprzez ten duchowy pierwiastek, który należy odkryć i pogłębiać, który należy rozwijać.
Tym bardziej, że jak obserwuje ojciec Tomasz Nowak, duszpasterz młodzieży przy klasztorze ojców dominikanów w Krakowie, młody człowiek szuka przede wszystkim prawdy.
Bo tego jest naprawdę mało, żeby znaleźć to, co ważne i to, co trwałe. Nie tylko to, co przemija, co da się oszukać, co da się jakoś zmienić, co nie przetrwa próby czasu czy naszych słabości. Szuka tego, co trwałe. I myśli, nawet gdy sobie to nazywa, czy nie nazywam, myślę, że myśli o Bogu, który jest czymś trwałym, który nie zawodzi.
Światowe Dni Młodzieży to chyba taki już dość sprawdzony środek na dotarcie do młodego człowieka. Na czym polega ich fenomen, zdaniem ojca?
Wynika z tego, że Pan Jezus sam tam zaprasza, żeby młodzież z całego świata mogła się spotkać z Jezusem. Samo spotkanie z papieżem jest takim pretekstem, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z człowiekiem osobiście, żeby mógł do niego dotrzeć i opowiedzieć mu o najpiękniejszych rzeczach, jakie ma mu do powiedzenia. I tak myślę, że spotkanie w Kolonii jest takim zaproszeniem do tego, żeby można było się z Panem Jezusem spotkać.
I oddać mu pokłon.
No takie jest hasło, przybyliśmy oddać mu pokłon. Myślę, że to jest zaproszenie dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wierzących, ale też dla tych, którzy poszukują prawdy. Tak zresztą zwraca się papież, że zaprasza nie tylko chrześcijan, ale wszystkich, którzy poszukują prawdy.
Spotkania młodzieży w Kalwarii Zebrzydowskiej mają zaowocować radością wiary, mówi ksiądz Tadeusz Panuś, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Gromadzimy młodzież, aby ją prowadzić do Jezusa. Gromadzimy ją tu w Kalwarii po to, żeby rzeczywiście podprowadzać do Jezusa przez Maryję.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Toprzyniak.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Podczas tropikalnej ulewy w ruinach budowli zwanej Bramą Rashomon znajduje schronienie trzech mężczyzn: buddyjski mnich, drwal oraz wieśniak. Skracając sobie czas oczekiwania na poprawę pogody, rozprawiają o procesie, do jakiego doszło w ostatnich dniach na dworze miejscowego feudała. Sprawa dotyczyła zabójstwa bogatego samuraja oraz brutalnego gwałtu na jego żonie. Jako oskarżony stanął przed sądem niejaki Tadziomaru, znany okolicznej ludności jako zbójca grasujący po leśnych drogach, a nawet być może morderca mający na sumieniu liczne ofiary. A w procesie, jak to w procesie, zeznający przedstawiają zupełnie różne wersje tych samych zdarzeń.
Rashomon nie jest jednak dramatem sądowym przeniesionym w realia XI-wiecznej Japonii, ani tym bardziej opowieścią z gatunku kina sensacyjnego. To raczej sugestywna, pełna poezji i grozy zarazem opowiastka filozoficzna nakręcona przez Akira Kurosawę. W momencie jej realizacji reżyser był już dobrze znany swoim rodakom z debiutanckiej legendy o judo, Zabłąkanego psa i kilku innych filmów, które ukazywały go jako wielkiego humanistę, zawsze zainteresowanego sprawami dla człowieka najważniejszymi, i to nawet wówczas, gdy fabuła osnuta była wokół wątku kryminalnego. Nic więc dziwnego, że i tym razem Kurosawę interesuje coś zupełnie innego niż odpowiedź na zwykłe pytanie, kto, jak i dlaczego zabił. Zderzenie ze sobą rozbieżnych relacji z tego samego zdarzenia staje się dla niego pretekstem, aby postawić problem prawdy. Czy jesteśmy w stanie do niej dotrzeć przez gmatwaninę różnych punktów widzenia? A może obiektywna prawda, którą tak bardzo sobie człowiek ceni w najróżniejszych momentach życia, po prostu nie istnieje.
Dziś wcale nie ma uczciwych ludzi, choć niektórzy się za takich uważają. Mówisz straszne rzeczy. Uspokajamy sumienia i chcemy wydawać się lepsi niż jesteśmy. Tak łatwiej żyć. To straszne.
W trakcie procesu zestawione zostają ze sobą zeznania oskarżonego, zgwałconej kobiety, a wreszcie samego zabitego, który stawia się na przesłuchanie za pośrednictwem medium. Każde z nich bierze winę na siebie. Tadziomaru twierdzi, że zniewoliwszy piękną kobietę, której urodzie nie był w stanie się oprzeć, stoczył o nią rycerski pojedynek z jej mężem i go pokonał. Żona ofiary, choć tego nie pamięta, to jednak podejrzewa, że sama przebiła go sztyletem, gdy mąż po odejściu bandyty odtrącił ją swoim bezwzględnym milczeniem, czyniąc ją tym samym współwinną dokonanego na niej gwałtu. Wreszcie sam zabity utrzymuje, że po tym, co dokonało się na jego oczach, gdy był związany, popełnił samobójstwo, przebijając się sztyletem.
W oczach mego męża nie było gniewu ani smutku. W jego lodowatym, stalowym wzroku widziałam wyłącznie pogardę. Nie mogłam tego znieść. Przestań. Nie patrz tak na mnie. To zbyt okrutne. Możesz mnie bić, nawet zabić, ale nie patrz na mnie w ten sposób.
Ukazane wersje zdarzeń w filmie Kurosawy, tak przecież różne i w żaden sposób nie dające się ze sobą pogodzić, łączy jedno. Patos i sztuczność, tak dobrze znana z opowieści rycerskich, dążących do heroizacji ukazanych postaci. Autorzy poszczególnych relacji, starając się postawić siebie w jak najlepszym świetle, zarazem dowartościowują pozostałe osoby dramatu.
Oskarżony Tadziomaru chwali męża kobiety, podkreślając, że zabił go po długim i wspaniałym pojedynku, jakiego jeszcze nigdy nie zdarzyło mu się stoczyć. W relacji z gwałconej żony mężczyzna ma okazję stanąć do walki, lecz kocha ją tak bardzo, że nie może pogodzić się z tym, iż posiadł ją ktoś inny i dlatego ją odtrąca, ale w tej urażonej dumie znów jest jakaś ponadludzka siła.
Nie inaczej wygląda postać samej Masago, która w opowieściach obu mężczyzn zaczyna ulegać niechcianej, a rodzącej się w niej żądzy do gwałciciela. i znów mamy wielkość uczucia, dramat kobiety rozdartej między dwóch kochanków, która nakłania ich do tego, by w walce na miecze sami rozstrzygnęli, do kogo będzie należeć.
Nie chciałem go zabijać. Los zrządził jednak inaczej. Zaczekaj. Jeden z was musi zginąć. Ty albo mój mąż. Czuję straszny wstyd. Lepsza śmierć niż to uczucie. Będę należeć do tego, który ocaleje. Nie mogę być własnością wasobu. Rozstrzygnijcie to sami między sobą.
Słuchając relacji uczestników tragedii, widzowie czują, że każda z nich przynosi tylko część prawdy. Wydawać by się mogło, że jedynym ratunkiem, aby poznać ją w całości, jest zdobycie zeznań postronnego świadka. I tak też dzieje się w filmie Kurosawy. Oto bowiem okazuje się, że jeden z trzech mężczyzn, którzy schronili się przed deszczem w ruinach Rashomon, był przez przypadek świadkiem całego zdarzenia. Jego opowieść demaskuje koturnowość przywołanych zeznań.
Po dokonanym gwałcie kobieta, zgodnie ze słowami świadka, którym był Drwal, zaczęła szczuć mężczyzn na siebie, rozwścieczona tym, że żaden jej nie chce. Mąż ze strachu gotów był ją oddać gwałcicielowi, ale ten nie zamierzał w żadnym razie przyjąć takiego prezentu. Walka, do której w końcu dochodzi, w niczym nie przypomina dostojnego pojedynku. Dwóch trzęsących się ze strachu mężczyzn raczej desperacko się broni, niż staje do walki. W końcu, po długiej szamotaninie, jeden z nich ginie.
Jesteś moim mężem? Więc czemu go nie zabijesz, zamiast kazać mi popełnić samobójstwo? Wśród go zabij, potem każ mi umierać. Tak zrobiłby prawdziwy mężczyzna. Ty także nie jesteś prawdziwym chłopem. Przez ciebie płakałam. Mam dość tej komedii. Myślałam, że Tadziomaru uratuje mnie w tej trudnej sytuacji. Gdyby mu się to udało, mógłby zrobić ze mną, co by chciał. Jesteś takim samym tchórzem jak mój mąż. Kobieta pokocha tylko prawdziwego mężczyznę. Pokocha do szaleństwa. Musicie zdobyć mnie ostrzem miecza.
Czy zatem dotarliśmy do prawdy? Buddyjski mnich filozoficznie stwierdza, że ludzie z przyrodzonej słabości są niepoprawnymi kłamcami. A nader trzeźwo myślący wieśniak przewrotnie wskazuje, że opowieść Drwala wcale nie jest bardziej wiarygodna od pozostałych, gdyż nieodnaleziony drogocenny sztylet czyni go podejrzanym o kradzież, a zatem jego wersja wydarzeń może być tylko chęcią wybielenia siebie i zrzucenia z siebie podejrzeń.
Ludzie zachowują się wobec siebie jak wilki, nienawidzą się nawzajem. Cóż więc dziwnego, że nasze życie na tym świecie nie jest szczęśliwe. Jedni czyhają na życie i szczęście innych. Duszami owładnęła chciwość. Myślą tylko o zyskach i rozkoszy.
Rashomon, nagrodzony w 1951 roku Złotym Lwem w Wenecji, uczynił Kurosawę reżyserem o światowej renomie, a zarazem zwrócił uwagę kultury zachodniej na kinematografię azjatycką. Odtąd stanie się ona trwałym i ważnym, a jednocześnie inspirującym elementem światowego kina.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.